Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «У ваших намірах» кіноцикл. Говоримо про кіно, яке варте уваги, слава Богу, за більш ніж сторіччя кінематографічне, багато і християнських стрічок, і стрічок з християнським присмаком було немало. Про одну з них сьогодні в 30 хвилинах ефіру. Стрічка називається «Ім'я Рози» французького режисера Жан-Жака Анно. Цікавий дуже митець. Про нього і про його стрічку, а також про головного героя стрічки, монаха-францисканця, якого втілив Джеймс Бонд Шон Коннері. Будемо говорити з отцем Міхалом Бранкевичем. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, як це Шон Коннері, Джеймс Бонд всіх часів та народів, і тут раптом францисканець? Як вам його перевтілення?
Ні, він знайшовся дуже добре в цій ролі, тому що грає такого францисканського детектива, можна так, так сказати.
Часів інквізиції.
Часів інквізиції, але... І так що його спосіб мислення, його він в цій ролі дуже
симпатичний.
Симпатичний і пасує мені.
А дорогі слухачі, а ви що одразу зрозуміли, чому ми зайшли з композицією Veni Sancti Spiritus з цього канона? Справа в тому, що це обробка композитора цієї стрічки Джеймса Хорнера, дуже знаного композитора, і тому ми вирішили так одухотворити нашу програму саме його інтерпретацію цього канону. І він буде фоном впродовж цілої програми. Отже, ну, а в мене таке запитання, яке я чомусь не ставив, а воно ж проситься, направду. От дивіться, дуже багато голівудських режисерів, якщо знімають фільм з християнським присмаком, ну, там одразу штампи. Да? Ну, наприклад, якщо показують собор святих Петра і Павла, перші кадри, да, то це означає, що там якась містика буде, екзорцизм, ну, страшилки якісь. Да? І от такими штампами червоною ниткою крізь весь фільм проходить, да, якщо там є присмак християнства. Багато режисерів на це грішать. А що стосується Жан-Жака Анно? А чи відчували ви певні штампи в його стрічці?
Штампів не відчував, але певен специфічний спосіб мислення. І
в чому? В тому,
що показував середньовіковий і ten монастир спосіб такий дуже натуралістичний, я би так назвав.
Натуралістичний?
Натуралістичний, то значить такий, як би сказав... Показуючи цей натуралізм, це певна така форма, яка показує дійсність без украшень. Правда? Наприклад, якщо ми дивимося на ten монастир, все є в яких барвах, в яких кольорах, правда? Угу. Брудно, шаро, якісь там.
Цікаво.
Цікаво.
Бо гламурно було б не цікаво. Це ж який там 14 сторіччя, 1327 рік.
Так.
Інквізиція, втрачена якась там праця Арістотеля, її треба знайти, там поетика, здається, да, отже.
Для мене той мотив головного, я не удивляюся Умберто Еко, що він ten film nie polubił, prawda, bo można było podumati, że cała ta sytuacja i te takie tajemnicze wbiwstwa ławnych monachów monastyria, вони в якийсь там спосіб зв'язані з одним ділом Аристотеля, який говорить о хуморі, правда? Угу. В юморі. Да, мені то здається, трошечки є діло трошечки, як би сказати, так, трошечки повірхностно.
Монахи не мають права бути веселими.
Так, бо то є певна тенденція, бо останній ten діалог між главним винуватцем, тим, який був винуват тих смертей, тому що натравив книжки, котре всі хотіли читати. Он говорит, правда, что он хочет опирать свою веру на страху перед Богом, на певном поважении Бога, а не на каком-то юморе, который забивает веру. Он убивает веру, говорит даже. Mm-hmm. Правда? И тут францишканец, который... И он там есть такая полемика, но мы, францишканцы, святой Франциск был людиной, которая была дуже радостной, правда? И дуже часто он жартував и своим учням показывал, что подходить до життя в такой способ, но юмористичный, czasami, żeby nie przeżywać aż tak straszno tego życia. To jest takie trochę, my po polsku mówimy, uproszczenie, to znaczy to jest zrobienie z pewnych głupszych rzeczy, pewnej rzeczy powierzchownej, prawda? No, ale cała ta stryczka, już sam fakt, że w taki sposób pokazany jest ten monastyr, w tym monastyrie benedyktynów nie ma nijakiej radości. Tam jest tylko pustyjna taka atmosfera, duszna ta atmosfera, taka bez powietrza, bez radości. Wszyscy zalakani, zresztą sam typaż na tych monachów. Masz takie wrażenie, że do monastyra benedyktynów i do same urodliwcy, prawda? Każdy typ jeszcze chuży. A to tałstiak, a to jakiś chudy taki, a to jakiś garbaty, a to jakiś taki drugi, trzeci. Mój Boże, tam normalnych ludzi nie ma wśród tych. Jedyne normalne ludzie to ten franciszkaniec, który ze swoim chłopcem przyszedł. A stalnyje to same urodliwcy jacyś taki. Dobrze, to jest takie pokazane Jean-Jacques Annaud.
Jeśli monastyr był, życia nie składał się.
Benedyktyny, trzeba pamiętać, że w tamtych czasach to nie była sama najbliższa ciemna masa monachów, prawda? Mm-hmm. Tylko benedyktyńcy to była, trzeba pamiętać, była elita w tamtych czasach. Bo benedyktyńcy to był naród, monastyr, który był obrazowany. Byli ludźmi, którzy zakładali szkoły, którzy nauczali ludzi, jak pracować na ziemi. I to nie byli jakieś takie ciemne, tupie monachi, które zadaczy jest tylko, prawda, tam przygotowlaty jakieś tam, znaczy pracowaty w jakichś sielskich tam robotach. Tutaj takie jest wrażenie, że oni tam tylko grybają w tych śmieciach, które tam nachodzą, prawda, że ten główny pomocnik Szona Connery, tego ojca franciszkańca, ojca Wilhelma, jeśli dobrze pamiętają. On był aptekarzem, on był takim na
południu. Williama.
Williama. On był...
Baskervillsko.
To też taka nazwanie, tak. Prawda? Znane nam z romanów Conan Doyle, prawda? Sabaka Baskerville, prawda?
Na przykład.
Ja думаю, że Jean-Jacques Annaud, który jest takim duże, ja bym сказал, reżyserem, który dla którego interesne jest pewne nieoczekiwane pokazanie tematu, takie różne od stereotypów, prawda? Ale on czasami wchodzi w jakieś tam pewne skrajności i pokazuje, czy średniowiekowie taki grязny, taki blutnisty, prawda, sposób, gdzie nie ma tam, patrzcie, żadnego drzewa nie ma w tym monastyrze. Mnie aż trudno powierzyć, że benedyktyny w takim ужасnym miejscu postawili swój monastyr.
Kamienia,
tylko kamienia. I ziemia, i jakieś takie kusty, prawda? Ja byłem w paru benedyktyńskich monastyriach. One zawsze rozpołożone w prekrasnych miejscach.
A chociażby Żytomer wziąty, tamże harny benedyktyńskie monastery.
To już jest późniejsze, prawda? Ale no, też benedyktynki długo szukali jakiegoś miejsca, prawda? I znaleźli takie miejsce oddalone za Chorodom i to, że na takim maleńkim pahorbie, prawda? To też jest ważne. Albo pasmajcie na Tyniec, na przykład niedaleko Krakowa, gdzie jest benedyktyński monastyr. Tam zahali to jest kaska, prawda?
No, a Monte Cassino tutaj
mówię. Monte Cassino, prawda?
Monastyr, який видно за 100 кілометрів до нього.
Так, бо місце мало допомагати людям молитися, правда? Ja Czasami mam takie wrażenie, że Jacques Cano niemnożko zekonomił na konsultantach cyrkownych, prawda? I w tym filmie pokazał pewne też kalki, pewne też stereotypy, schemy pokazywania benedyktynów. Co w tych schemach jest? Na przykład to, co jest modlitwa. Jest modlitwa, są chory, prawda, w których one molią. Chociaż te chory, które pokazane na filmie, to są chory nie średniowiekowe, to są chory późniejsze, barokowe. Także tutaj pomieszania stylów jest straszne. To muszę, że on jest ludyną, która nie robi filmu dla...
Nie kulturolog, skażem.
Nie kulturolog, nie robi filmów dla historyków iskustwa, prawda? Tylko robi filmów dla normalnych, zwyczajnych ludzi. I wykorzystuje kalki, tak. Spiw krasiwy.
Wy tam się pro statuję kazali, że
statua Prostaty Dziewy Maryi, tak. Ona jest nie średniowiekowa, to jest klasycystyczna, to jest kinec baroku, początek klasycyzmu, w taki sposób lico sformowane i forma samej skulptury. To jakby ktoś, ta skulptura dużo była podobna do tej skulptury, która znajduje się tutaj w chramie naszym, prawda, tutaj na Poźniakach, prawda? To, że jest taka marmurowa skulptura Świętej Dziewy Maryi, praktycznie identyczna. Jak mogła skulptura z XIX stolicy znajdować, prawda, w monastyrze XIII? Ale to są miłości. Dla ludzi, którzy... Na fonie inszo. Dla ludzi, którzy znają niemnożko historię, to jest zrozumiałe. Ja думаю, to tak, bo sama kniżka... Kniżka Umberto Eco to jest kniga duże. Mówią, że to jedna z samych kraszczych knig Umberto Eco.
No, jego po tej knizie znali, tak?
Znali, tak. Jedna z kraszczych knig, gdzie jest ten pewien dyskurs związany, iż to, co potem Jan Paweł II napisał w encyklice Veritatis Splendor, te postine napryżenia, iż wiroju a
rozumom,
prawda? I w tym filmie mamy to duże, jasne i konkretno pokazane. Ale pewnych też schematach, bo wira tutaj jest trochę potraktowana w taki sposób niemożko irracjonalny, taki ciemny, tupy, prawda? Że to wira...
No może dla średniowiecza to było?
Może i tak, tylko jeszcze raz powtarzam, to byli benedyktyny. Mhm. Benedyktyny, które umieli czytać i pisać. Większość nie umiała czytaty. To świaścieniki nie umieli czytaty pisaty. No umieli czytaty, bo trzeba było ją czytaty z
liturgiczne
książek. Liturgiczne teksty. Tak samo przedstawienie legata apostolskiego. I tak samo całe też to, że jest jednoznaczne. Też pewna kalka, która pokazana, że w 14 wicji cerkow była za tym, bo tam była taka ten dyskurs taki o tym, czy świaścienik może być biedny. Franciszkańcy uważali, że świaścienik powinien być biedny, prawda? A tutaj
mówię, że Franciszek był duże biedny.
Bo Franciszek był duże biedny i zresztą on w swojej regule. Tylko trzeba pamiętać, że franciszkańcy w cały czas duże silno wpływali. Jeśli Papa Rzymski uznał świętego Franciszka świętym, bo on już mówił, to nie myślę, że jest święty, to znaczy, że reguła, którą franciszkańcy wnieśli, była już regułą, która wpływała na cerkow. I wpływała na cerkow, duże silno wpływała na cerkow. I już te przemiany zaczynały nastupaty, prawda? To jest, bo czas franciszkańców, dominikańców, tutaj mam tylko jednego dominikańca, tego inkwizytora, prawda? Który jest ужасny, straszny, prawda? I to też jest jeszcze jedna kalka, prawda? Że inkwizycja to był jeden wielki żach. No i tutaj jest pokazane zdecydowanie, i to też jest to też jest taka rzecz, która jest w obszynie, prawda? Że dominikanci to są, to na dominikanców trzeba patrzeć przez pryzmat inkwizycji. Nieprawda. Tak samo jak inkwizycja, która wykonywała wyroki. Inkwizycja nie wykonywała wyroków. I to są to pewne taka brechnia, która wynika z braku konsultata historycznego, prawda? Jean-Jacques Cano, on skoncentrował się na knizie, wyniósł z tej knizy najbliższe takie widowiskowe momenty, to intrygę taką detektywistyczną, prawda, dużo ciekawą, co pozwoliło jemu pokazać pewną dziejsność, wykreować, stworzyć pewną dziejsność, dużo malowniczo, dużo ciekawo. Zresztą Jean-Jacques Cano завжди має таке тенденція до того, щоб якусь тему, інтересну тему показати в неочікуваний спосіб.
Контроверсійно.
Контроверсійно. Це так, якби тим фільмом, який показував примітивну людину, теж його наступний фільм, теж дуже знаний, «Боротьба о огонь», правда? Угу.
Бо я знаю тільки в нього 7 років в Тибеті з Бредом Піттом. Це оце.
Он дуже... Єдин фільм, який найбільше мені подобався, то був «Недвіжонок», хіба так називається, mm-hmm. Той фільм, який є показаний практично без слов. Є то фільм. Так само, як і «Боротьба о огонь». То теж є фільм, який є практично без слов, тому що показує примітивну людину, яка ще не використовує словаря. Правда? Mm-hmm. No i na przykład dla współczesnego człowieka i albo wszystkich twórców, którzy pokazują czasy prehistoryczne, film Jean-Jacques Hano jest pewnym klasycznym filmem, bo on postarał się pierwszy raz w sposób najbliższy taki rytelny, naukowy pokazaty dziejsność, które możemy sobie zrekonstruować na osnowie wszystkich archeologicznych odkryć pierwotną ludyną. Co do tego filmu, ja na przykład, nikt niczego nie może wskazać, w tym bardziej, że pokazuje dziejsność, która nie jest zapisana, prawda? Ale tutaj mamy jednak pewne historyczne zabycia, które pokazują, że Jean-Jacques Hano wykorzystał pewne właśnie, tak jak mówię, kalka monachów molujących się i pracujących w grязi, prawda? Z drugiej strony kalka inkwizycji, z trzeciej strony kalka władzy cerkownej, która była pradajna, która była tołsta, która była odwracicielna, prawda? Takie typiczno agnostyckie albo ateistyczny podchód do cerkwi jako taki. I ja na przykład, jak mówi tam główny heroj, który jest narratorem i mówi za tego, on mówi, jedyna rzecz, która mi w tym filmie podobała się, to w tym, że jednak pokazywał w niektórych sytuacjach taką czystą wiarę. Na przykład to młodego chłopca, który prosił Preświętą Dziewę Marię, żeby spasła jego lubimą kochanku, prawda? Czy że pomogła Masieru, prawda? To są takie momenty, takie jasniejsze, prawda? W którym nie ma tej dekadencji takiej, w którym zło przemagaje. Bo można było wskazać, że to zło przemagaje. Tutaj jednak jest jakaś przemoga zła, ale gdzie jest dobro? Dobro nie jest w oczyszczającej praktyce cerkwi, którym na pierwszym miejscu stoi probaczenia, ale dobro jest w ciemnym ludzie, który wbiwa tutaj pewien symbol zła, jakim jest ten inkwizytor, który wszystkich osudzuje, wszystkich wbiwa, prawda, wszystkich zżegaje na kastrach i winy, wony na końcu etowo inkwizytora nakazują za jego nieludzkie traktowanie sprawy. Ale ten proces... Bo Umberto Eco jest jednak człowiekiem na swój sposób czesnym. On chciał pokazać średniowiekowie i to napryżenie, które jest. Bo trzeba pamiętać, że w średniowiekowie z jednej strony było na swój sposób ciemne, ale z drugiej strony było to taka usystematyzowanie nauczania bogosłowskiego. To mam jakby nie było światowo, to formu akwińskiego. Cała scholastyka. To jednak były dzieła, które opierali się na Arystotelie, prawda? Na Arystotel, który był tym głównym filozofem, on dał pryncypy do filozofii, do takiego naukowo sformowania bogosłowia. Czyli można byłoby wskazać, że średniowiekowie było jednak tym pierwszym takim sposobem, żeby w sposób naukowy pokazać, rozumny pokazać tu nadprzyrodną dziejsność cerkwi. Tych dziejsność cerkwi, które baczymy w taństwach, baczymy w całej organizacji cerkwi i tak dalej. A tutaj w tym filmie mają tylko ten taki kryminalny akcent, no. Prawda? Ja myślę, że Umberto Eco pokazywał to napryżeniem już naukowym, średniowiekowiem i też pewnym певну тенденцію до того, щоб віру трактувати в спосіб такий, в категоріях емоційних, яка опирається на страху, на певній подлеглості, залежності. Коли я читаю регулу Святого Бенедикта, регулу монашеську, вона переповнена любов'ю, вона переповнена радістю. Я себе не можу представити, що там любов до братів, наприклад.
Навіть тоді вино дозволяє їм пити.
Що?
Навіть вино дозволяє.
Звісно. Так що бенедиктини, я завжди, коли в законах бенедиктинських бував, я побачив, що хіба єдина річ, яка була, то була ретельно зроблена в цьому фільмі, то сцени молитви. Дійсно, молитва в тих монастирях виглядає так, як є показана в цьому фільмі. Так. Може був консультант, правда? Тому що та форма молитви є дуже знана, бо всі інтелектуалісти даже дуже захоплені тою формою молитви. Хоча не було тієї красоти повної, правда, котра виникає з григоріанського співу, а бенедиктини тут потім були мастерами. Вони заховали, вони розвивали ту м'язмати, то значить, де всі такі ноти, ноти, котре міняються там. В григоріанському співі дуже дуже таке містерне, дуже таке майстерне, дуже красиве. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Та теж, кстати, один хоч з самих красивих елементів григоріанського співу є показане в найбільш ужасному моменті, коли проводять трьох сказанців на то, щоб їх жити потім на кастрі. Правда? To też jest taki kontrast. Tutaj Mesa de Angelis, gregoriańska Mesa de Angelis, angielska Mesa i kilie z tej Mesy jest wykorzystywane do tego, żeby prowadzić skazańców na kastior. To jest pewien kontrast, który albo mówi o ignorancji reżysera, albo mówi o specjalnym celowym jakimś takim zdeformirowaniu tych. Także tutaj w tym filmie mamy bardzo, bardzo różnych kalok. Mamy cudowe role niektórych...
Christian Slater.
Christian Slater.
No, Ron Perlman.
To, że mamy
Sean Connery.
Wnuka czy syna...
Szaliapina,
prawda?
Tak. Młodszą.
Jedna z kraszczych rol w tym filmie. Mnie dużo podoba. Sean Connery też był dużo harny w tym filmie. Tak samo Michael Lansdale, który gra główną opata, też jest w tym filmie taki wyważony, taki przyrodny. Tym bardziej, że my Michaela Lansdale'a smatrali to, że w filmie, o którym mówili dwa tygodnie temu nazad, prawda? Kiedy smatrali mówili o filmie. Tak, że...
Nie, syn.
Syn. No, że w takim wozrastie, że to można było podejrzewać. W
86 roku, da. No, u Szeliapina bardzo dzieci było.
Tak? A nawet nie znał.
Da, tam nie wszyscy wyżyli, do rzeczy, da. Tam było czy 9 dzieci, zdaje się, wyżyli. No, w dużo maleńkom wieku pomarał. Otóż, mam jeszcze krótkie zapytanie przed waszym werdyktem. Coś mi zdaje się, że wy bardzo temu filmu nie postawicie. Coś ja nawet, czy wgadaju, skільки саме, думаю, що недалекий від істини буду. Знаємо, що також до 20-го століття мабуть, був кодекс заборонених книг Ватиканом. Був такий кодекс.
Був.
Да. А чому? Яка була мотивація Ватикану?
Мотивація, можна було б задумуватися над тим, яка офіційна мотивація була така, що те книжки могли в спосіб... sposób duże niebezpieczny wpływaty na myślenie katolików, bo to są knigi zabronione, ale nikt nie zabronił ich wydawania, prawda? Te książki były cały czas wydawane, tylko był to kodeks pewnych książek, które katolik nie powinien czytać, bo mogły zaszkodzić jego sposobowi myślenia, mogły nawredzić dużo jemu. Przede wszystkim to były książki, które były na swój sposób niemoralne. Bliższość to jest niemoralnych książek, prawda? Chociaż to także i były tam książki, pewne dzieła filozofskie, które mogły sprzyjać pewnym heretycznym spoglądom. Na szczęście już ten kodeks jest zniesiony i tylko cerkow wypowiada się na temu różnych książek i mówi, że що це книжки, що це книжки можуть бути небезпечні для віри, і тому, тому не заохочує церков читати якісь конкретних книжок чи смотрити якісь там фільмів.
Але серед тих книжок є і автори, яких зараз ну просто взахльоб читають. Дивіться, отже, Даніел Дефо, Рене Декарт, Віктор Гюго, Оноре де Бальзак, Галілео Галілей, Генріх Гейне, Еммануїл Кант, і Еміль Золя і Джон Мільтон. Ну, звісно, що Олександр Дюма.
Більшість тих авторів, то були зовсім представники так званого власне певного натуралізму, правда? Золя, Бальзак, правда? Французькі писателі, котрі в своїх книгах писали контроверсійні справи на темат церкви, на темат моральності.
Ну, Декарт то точно.
Декарт, ну так. Картезіус. Ну, Декарт то є філософ, перед зовсім. Але цікаве, що Боккаччо з Декамероном не був на тій...
Так, зараз перевіримо.
Перевіримо, мені здається, що Боккаччо.
Боккаччо немає. Бачу, на Б немає. Да?
А Боккаччо, то є, якби не було, в своїх неморальних оповістках.
Еротичних, так. Да.
Еротичних, показує дуже часто монашки і монахів, котрі дуже неморально заховуються, правда? Так що тут...
Цікава інтерпретація. Да.
Так, так. Тут більшість то są filozofy, których na przykład Kant czy Kartezjusz, to są filozofy, które...
Do rzeczy w ten spisok wchodzili i Faustyna Kowalska.
No tak, swojego czasu, tym bardziej, że jej te przedstawienia, jej objawienia Jezusa Chrysta, były strzyżkom osobiste. Cerkow nie mogła przyjąć, jak tak osobisto Jezus Chrystus może zwiertać do zakonnicy. Patrzcie, jak lubownik, prawda?
No, tak.
On tak mówi z Faustyną. Ale jakby to była kwintesencja poklikania monaszeskiego, prawda? Tak, że tutaj sami baczymy, że ten spisok zakazanych knik jest no, dużo subiektywny, jakby tak skazał. I jak gdyby wypowiadał na czasy, w których ta kniżka dana wyszła i w których ta kniżka w tych czasach mogła w jakiś tam sposób zdeformować wiarę Boga. Ja też pamiętam, że to było związane też z pewnymi spoglądami, zowsim drugimi na życia, na moralność i na tradycji. Także fakt, że luba kniżka, która mówiła krytyczny sposób o cerkwi, była też od razu szła na ten. Tak, pamiętam, Balzac znajszał się, czy Wiktor Hugo.
A Mein Kampf? З Гітлером не заборонено.
А Mein Kampf не заборонено. Да. А перший... Вони трактували у церкві і у моральності церковної. Да, да.
А перший такий список був опублікований в Нідерландах в 1529 році.
16-го
століття. Да, це я до того, що Умберто Еко ну, не міг би сказати, що Арістотель був заборонений, от саме праця.
Так.
Поетика, да. Тобто тут це така сфабрикована.
Я, віж, ціла та книжка Умберто Еко, то теж є певного роду фантазія, правда? Mm-hmm. То є, значи фантазія, то є показання певного місця, в котрим котрим можна описати певен конфлікт. Конфлікт філософсько-богословський, правда? Mm-hmm. Конфлікт, котрим пробує знайти Умберто Еко також відповідь на то, яке є місце людини в цьому визнанню. Чи та віра, котра була в тамтих часах пропагована, вона була людська? Чи вона відповідала на потреби людські? Чи допомагала людям? Треба пам'ятати, що Умберто Еко був прежде всім гуманістом, людиною, котра дуже була чутлива. І, зрештою, це в цьому фільмі теж бачимо. На людські нещасті, на біду людську, на ту несправедливість, яка є зв'язана з тим системом феодальним, який був в часах середньовікового.
Але гуманісти часто невіруючі люди.
Дуже часто, дуже тому часто. Що вони, гуманісти, якби не було, ставлять чоловіка на першому місці. Не Бога, тільки чоловіка. Антропоцентризм, правда, ані теоцентризм. І то поводує, що вони підходять до того в спосіб дуже-дуже такий, ну, якби сказати, особливий.
Ну що, що ж, очікуємо оцінку від вас. Я зараз ще більше, можливо, підвищу скепсис отця Міхала щодо цього фільму. Ім'я Рози, ми знаємо, отець Міхал сам сказав на початку, що Умберто Еко був настільки незадоволений цією стрічкою, що не дозволив екранізовувати майбутні свої романи, попередні. І одна з найрезонансніших його заборон стосувалася улюбленого режисера отця Міхала Бранкевича Стенлі Кубріка. Тот звертався з проханням екранізовувати «Маятник Фуко», але отримав відмову. Отже, від 1 до 10 скільки?
6.
6, а я думав 5.
Ні, цей фільм є для мене фільмом з моєї молодості. Цей фільм дуже сильне враження на мене.
86-й рік. 86-й. Рік вашої молодості і мого народження. Ну що ж, отже, дякую. До нових зустрічей. За тиждень буде новий цікавий фільм. З Богом. Дякую.
З Богом.